okolice Pomorza.
Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Tak w jednym filmie było, ale na Pomorzu chyba podobnie. Średniowiecza.
Maksymą każdej skutecznie działającej władzy, szpiegującej przeciwnika, było mniej więcej takie twierdzenie, że mają myśleć, że nie wiemy tego, co o nich wiemy. Obecnie, tak i w przeszłości, informacja dawała zawsze przewagę nad przeciwnikiem. Na pewnym poziomie ogólności można powiedzieć, że w średniowieczu szpiegował, donosił i zdradzał, a przynajmniej miał taką możliwość, świadomie bądź nie, praktycznie każdy.
Kto dla kogo szpiegował? Kto tym szpiegiem był najskuteczniejszym? Polskim, kto krzyżackim?
Najwięcej takich przypadków pisemnych, mówiących o działaniach wywiadu i kontrwywiadu, odnotowujemy od czasu Wielkiej Wojny Polsko-Litewsko-Krzyżackiej, to są lata 1409-1410, aż do zakończenia wojny 13-letniej w 1466 roku. Prawie pół wieku burzliwej historii walki dwóch lokalnych mocarstw o Pomorze, podczas których na kartach średniowiecznego papieru krzyżacy, mówiąc obrazowo, bardzo obrazowo, wsypali przed historykami część swojej siatki szpiegowskiej, a także zdekonspirowali szpiegów polskich i litewskich. Wydaje się jednak, że pomimo utraty Pomorza, bo przecież krzyżacy tę wojnę przegrali, to wywiad krzyżacki jednak był skuteczniejszy. W pierwszej fazie Wielkiej Wojny to krzyżacy byli skuteczniejsi, odnosili bardziej spektakularne zwycięstwa. Wojna wybuchła 16 sierpnia 1409 roku. Już 7 sierpnia krzyżacy wysyłali szpiegów do okolicznych miast po to, żeby wybadali, jak miasta są przygotowane do obrony, ile wojsk w nich stacjonuje, jakie informacje przynieśli ci wywiadowcy. Nakło przygotowuje się gorączkowo do obrony. Miasto czyści fosy. Inowrocław jest obsadzony wojskami czeskimi i węgierskimi. Mało tego, szpieg tam wysłany uczestniczył w przeglądzie wojska. Brześć Kujawski, załoga jest dwukrotnie liczniejsza niż zwykle. A Bydgoszcz? Ano Bydgoszcz w połowie była obsadzona wojskiem. Zarówno zamek, jak i miasto. Nie tylko krzyżaccy szpiedzy przesądzili o tym, że to miasto właśnie zostało zaatakowane. Pomogli też w tym polscy agenci, którzy działali na rzecz zakonu. Jednym z nich był mieszczanin bydgoszczy, który raportował jeszcze w maju 1410 o stacjonujących w okolicy Polakach, ale też najprawdopodobniej tamtejszy burgrabia Bernard. To był urzędnik królewski, osoba odpowiedzialna, można powiedzieć, z władzy centralnej. No okazuje się też, że agentem krzyżackim był Tomasz z Węgleszyna, herbu Lelita. Kim był? Starostą generalnym Wielkopolski, starostą inowrocławskim i bydgoskim. I o jego współpracy z krzyżakami napisał do wielkiego mistrza Komtur Świecki, który mniej więcej stwierdził tak, że do Malborka przybędzie rycerz z listami od pana Tomka, który je wielkiemu mistrzowi w szczególnej tajemnicy wysłał. W relacji Długosza, na wieść o zdobyciu Bydgoszczy, Tomasz padł rażony apopleksją. Najpewniej został zlikwidowany przez Polaków, albo co bardziej prawdopodobne, przez krzyżaków. Bydgoszcz to zresztą tylko jeden ze skutecznych przypadków działań krzyżackiego wywiadu. Nic dziwnego, w końcu krzyżacy dobrze płacili.
Tajemnice Pomorza.
To wracamy do naszych krzyżackich, pomorskich, ale także polskich szpiegów w średniowieczu. To ile mógł zarobić taki szpieg?
Niejaki wściekły Konrad miał wprost powiedzieć krzyżakom, że pozyskane przez niego informacje będą miały dla zakonu wartość niejednej beczki złota. A im bliżej urzędników dworskich, bliskiego otoczenia monarchy, tym więcej można było zarobić. Najdroższy szpieg krzyżacki został wynagrodzony za swoje długoletnie usługi w wysokości 500 grzywien. To jest prawie 250 kg srebra. A po stronie polskiej, choć był to wymysł wyłącznie krzyżaków, 1250 grzywien i dużą posiadłość. Za co? Za wybadanie słabych punktów umocnień Zamku Malborskiego w 1422 roku. Niektórzy mieszczanie z Łactwa Krzyżackiego i Polacy powiązani z urzędami terytorialnymi albo z bliskiego otoczenia króla żądali górnych kwot w wysokości 200 grzywien. Przeważnie stawki za misję sięgały jednak 10 i uwzględniały one również podróż, opłacenie informatorów i różnych innych czynności, które szpieg musiał wykonać. Niektórzy za informacje, tacy jak Rusin Jan Wehome, chcieli kilkuset hektarowe nadania ziemskie i możliwość przesiedlenia się tam razem ze swoją rodziną. Rycerz Jan Grafaniszki chciał się po prostu osiedlić na terenie państwa krzyżackiego ze swoją 10-osobową świtą. No, żądał niewiele. Szpiegowały również niewiasty. Donosiły z poczucia własnej krzywdy, a nie dla pieniędzy. Pomorze zresztą kobiet szpiegów zna bardzo mało. Krzyżacy, co już sobie powiedzieliśmy, płacili dobrze. Ciekawe, że nawet w opiniach zamieszkujących pogranicze chłopów z Mazowsza warto było zajeździć własnego konia, żeby donieść krzyżakom o ruchach wojsk polskich, bo krzyżacy i tak na miejscu dadzą nowego. Prawda była jednak nieco inna. Wielu urzędnikom terytorialnym krzyżackim dość często brakowało pieniędzy na finansowanie szpiegów. Zwłaszcza już po klęsce pod Grunwaldem, kiedy tych pieniędzy w kasie nie było za dużo. Agent o pseudonimie NS Arman, w którym niemieccy historycy upatrywali się Ormianina, a w rzeczywistości najpewniej Niklos Szarar o pseudonimie Ubogi Poczciwy Człowiek, mieszczanin toruński i później rypiński, wielokrotnie domagał się pieniędzy na swoją działalność wywiadowczą, pożyczek pod działalność kupiecką, ponieważ utyskiwał na swój biedny los. Podobnie, kilka lat później, na ciężkie życie utyskiwał krzyżakom anonimowy ksiądz z ziemi dobrzyńskiej. Właśnie z powodu biedy planował donosić dla krzyżaków dalej. Wielu mieszczan pod płaszczykiem handlu pozyskiwało dla krzyżaków najważniejsze informacje. Peter Czyras, jeden z najlepszych szpiegów krzyżackich, w zamian za informacje prosił o pożyczkę w wysokości 200 grzywien, która umożliwiłaby mu zakup ziemi na Pomorzu. Wysokie zarobki kusiły, i to aż do śmierci. Taki los podzielił chyba najlepszy szpieg doby grunwaldzkiej, Wiczim Morer, mieszczanin gdański. Przekazywał zawsze rzetelne informacje, ryzykował dla zakonu niejednokrotnie życiem. Ale w 1435 roku został zamordowany przez komtura Dzierżygońskiego. Został zdekonspirowany? A może jego milczenie miało wyższą cenę? Losem schwytanych szpiegów była zazwyczaj śmierć. I to śmierć przez utopienie. Nim jednak zostali wyeliminowani, musieli wpaść. I w tym kontekście troszeczkę częściej pojawiają nam się Polacy i Litwini. Trochę zupełnie tak jak z filmu, szpiedzy tacy jak my.
Tajemnice Pomorza.
Wydaje się po organizacji Państwa Krzyżackiego, że ten ich system szpiegowski był całkiem niezły. A jak wyglądał polski i litewski?
Do szpiegowania Polacy wykorzystywali głównie księży i lokalne rycerstwo. W mniejszym stopniu w przeciwieństwie do krzyżaków mieszczan i chyba najlepszą wiedzę o ruchach krzyżackich nieprzypadkowo mieli biskupi włocławscy, którzy swoje dobra posiadali właśnie gdzie? Pod Gdańskiem. Z drugiej strony w bliskim otoczeniu arcybiskupów gnieźnieńskich działali krzyżaccy agenci. Agentami Polaków byli też księża z przygranicznych terenów. Dlaczego? Umieli pisać, czytać, a to są dwie najcenniejsze umiejętności szpiega. Niekiedy dochodziło też do tego, że jedna część rodziny, na przykład od strony kapłana, szpiegowała dla Polaków, a druga część rodziny od strony mieszczanina albo rycerza szpiegowała dla krzyżaków. Rycerze, i to szpiedzy polscy, wpadali dosyć często przez zazdrość niewiast albo z własnej nieroztropności. Raz tylko jeden krzyżacy zdemaskowali w listopadzie 1410 roku na trakcie do Torunia dwie kobiety. W lutni przynosiły tajną korespondencję. Polski wywiad w średniowieczu przypominał taki spektakl przebierańców. Podstawową metodą pozyskiwania informacji było przebranie się człowieka bądź całej grupy za żebraków. Umiejętnie przebrany żebrak szedł do zamku albo karczmy i bez wzbudzania niczyich podejrzeń rozmawiał i nasłuchiwał na ulicy rozmów o tajnych sprawach państwa. Takie metody miał stosować zdekonspirowany w 1422 roku proboszcz z pomorskiego Wysina. Polski wywiad miał więc kolejnego asa w rękawie. Szpiedzy przebierali się za księży, a w obliczu dekonspiracji podawali się za lekarzy. I o ile nie zdradzało ich przebranie, to nieznajomość Pisma Świętego, nieumiejętność pisania i czytania oraz podstaw medycyny już tak. Dodatkowo tego szpiega zdradził młody wiek. Pseudoksiądz miał 24 lata. I na torturach w 1409 roku w Ostródzie wyśpiewał wszystko. Wybadanie stanu zamków zlecił burgrabia z Lipna w ziemi dobrzyńskiej. Na przeszpiegi udał się z bratem. Przyznał się o działalności agenturalnej całej siatki polskiej z Pomorza. Mieszczanin z Chełmna, mieszczanin z Elbląga, który był Czechem. Mieszczanie w Toruniu, Malborku i Tucholi. W Gdańsku szpiegiem miał być czeladnik Kowalski z ulicy Korzennej. Ta lista mimo wszystko budzi pewne wątpliwości, ale pokazuje, jak podchodzono do ochrony informacji w polskim wywiadzie. Ostatnia metoda polskiego wywiadu eliminowała ryzyka wszystkich dwóch poprzednich. Przyjeżdżano bez przebrania, wysłuchiwano obwieszczeń krzyżackich, po czym bez słowa i bez dyskrecji szpiedzy wyjeżdżali. Szpiedzy krzyżaccy z reguły przebierali się za mieszczan i dostawali też dla niepoznaki odpowiednie towary. A gdy już pisali listy, to stosowali szyfry. I taki list najpewniej wpadł polskiemu wywiadowi od żebraka, który prosił na łożu śmierci urzędnika polskiego o to, żeby jego łachmany dostarczył konturowi toruńskiemu. Polak, można powiedzieć, dał się łapać na bogato, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Kilka wieków później zresztą papiestwo upominało królów polskich i prosiło o szyfrowanie korespondencji. Jak odpowiedzieli Polacy? No, to są sprawy powszechne, to powinny być jawne. I to jest taki dosyć osobliwy pragmatyzm w dobie poufności informacji. Ale podczas bitwy pod Grunwaldem i później stosowaliśmy inną broń, dezinformację. I w tym byliśmy świetni. I szczerze mówiąc, pod Grunwaldem nie wygrały topory i kopie. Wygrały właśnie pogłoski.